Zbiory są najniższe od 15 lat, oceniła Izba Rolnicza w Pradze. Czeskie rolnictwo straci w tym roku 20 miliardów koron, czyli ponad 3,5 miliarda złotych. Straty związane są z suszą, ale też z falą wiosennych przemrozków. Państwo zapowiada pomoc dla rolników. A kolejne informacje w TOK FM o 17.20.
Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
Piątek z temperaturami od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu, do 26 w Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Na południu i w centrum możliwy deszcz, w nocy na południu burze, także z gradem.
Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest z nami poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego przed podpisaniem Lex Szarlatan. Jest pan zaskoczony decyzją głowy państwa?
Trochę go podejrzewałem o to, że może zawetować tę ustawę.
Trybunał Konstytucyjny, przypomnę.
No tak, ale to jest wysłanie Świętkowskiemu, jest w pragmatycznym tego słowa znaczeniu zawetowaniem tej ustawy. I żeby jeszcze precyzyjniej to podkreślić, no to sam prezydent zapewniał, że za moment złoży swój projekt, więc tak naprawdę zawetował. On wie, że czy wysyła to Święczkowskiemu, czy formalnie to wetuje, to efekt jest ten sam, więc możemy mówić, że w pragmatycznym znaczeniu zawetował ustawę. No powiedzmy wprost, no, zapisał się do Ciemnogrodu, schlebia antynaukowym poglądom, schlebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione. I jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle schlebia, co może sam taki jest.
Pan prezydent, uzasadniając swoją decyzję, mówił tak. Cel tej ustawy jest słuszny, ale problemem mogą okazać się proponowane w niej środki, na co uwagę zwracało wiele organizacji, pacjentów, pracodawców i stowarzyszeń, które skierowały swoje listy do kancelarii prezydenta. My wiemy na pewno, że z petycją do pałacu przyszedł pan Jerzy Zięba, orędownik, jeden chyba z najbardziej znanych pseudomedycyny, więc chyba okazał się skuteczny.
No tak, to jest ktoś, kogo można by zakwalifikować raczej do segmentu skandalistów i kogoś, kto wdarł się w przestrzeń publiczną jako skandalista. Przede wszystkim antyszczepionkowiec. Człowiek, który propagował w tak namiętny sposób, straszył przed szczepionkami i propagował przez lata zachowania antyszczepionkowe, czyli kompletnie nienaukowe zachowanie, niezwiązane z medycyną, ze światem akademickim. Ktoś taki nie ma prawa i nie powinien trafiać przed oblicze prezydenta, bo to prezydenta kompromituje.
Nie z prezydentem, tylko z pracownikiem kancelarii Zięba. A potem mówiono, że to był błąd.
No dobrze, no to jest obciach, więc tego typu obciach próbuje się teraz opisywać jakimś błędem. Nie bądźmy naiwni, spokojnie prezydent spotykał się z takimi zjawiskami ciemnogrodzkimi, które nie powinny w ogóle do kancelarii prezydenta wchodzić. Wycieranie sobie ust i twarzy jakimiś petycjami od pacjentów to jest bzdura, bo to jest raczej pokłosie czy odprysk tych troli z Leningradu puszczanych dotyczących budowania środowiska antyszczepionkowego, no bo to jest jeden z elementów dezinformacji, jeden z elementów wojny hybrydowej. Musi sobie prezydent zdawać z tego sprawę. Przecież Kreml, Federacja Rosyjska płaci gigantyczne pieniądze na to, żeby rosły społeczności w internecie, które są antyszczepionkowe albo bardzo chętnie będą podważały medycynę.
Podważały na teorie spiskowe. Zresztą są badania, które medycynę, mówią o tym, że konta antyszczepionkowe bardzo szybko po ataku Rosji na Ukrainę zamieniły się w konta antyukraińskie. Jeszcze jeżeli chodzi o tę argumentację pana prezydenta, bo faktycznie było tak, że kiedy ta ustawa szła przez parlament, to było zaniepokojenie w środowisku zielarzy czy homeopatów, ale oczywiście tłumaczono, że to, czym jest działalność pseudomedyczna, jest w tej ustawie wyjaśnione i wyłożone. I to nie będzie tak, że sklepy zielarskie na przykład zostaną postawione w stan likwidacji, że nie będzie można polecać mięty na problemy żołądkowe, a melisy na uspokojenie.
To jest oczywiste.
Chodzi tylko o to, żeby nie polecać melisy na przykład na leczenie raka. Natomiast pan prezydent mówi tak, przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
To jest kłamstwo, dlatego że ta ustawa bardzo precyzyjnie zakazywała nieuprawnionych świadczeń medycznych, bo o tym mówimy, czyli realizowanych przez takich ludzi, którzy nie mają studiów medycznych i nie są zakwalifikowani w cywilizacji zachodu jako lekarze, zgodnie z polskim prawodawstwem, czyli zakaz świadczeń, wyższe kary za prowadzenie tego typu praktyk, ale i również ograniczenia na przykład w reklamie, dlatego że bardzo wiele firm sprzedających suplementy buduje reklamy w taki sposób, żeby odbiorca miał przekonanie, że to jest lek, że to jest rozwiązanie na sprawy związane z chorobami, a nie jest tylko częścią towarzyszącą czy wzmacniającą organizm. Więc ta ustawa doprecyzowała bardzo wiele spraw w tym obszarze. Była długo analizowana i realizowana przez różne środowiska i ta cała argumentacja i to, o czym mówi prezydent, jest zwyczajną manipulacją, uproszczeniem i kłamstwem.
No i oczywiście jest propozycja pana prezydenta, projekt nowelizacji kodeksu karnego. Przejrzałam ten dokument i tak sobie myślę, że prawo karne wchodzi do akcji już po fakcie, kiedy coś się wydarzyło. Generalnie ta nowelizacja ustawy o rzeczniku praw pacjenta, bo o tym mówimy, kiedy nazywamy to w skrócie lex szarlatan, no miała próbować przeciwdziałać tego typu praktykom, zanim ta ostateczna
brawo.
Krzywda się
wydarzy. Absolutnie pani redaktor ma rację.
Wydarzy.
Pod tą oceną podpisuje się w 100%. Sprawa penalizowania jakichś zachowań to jest rzecz już wtórna wobec przeciwdziałaniu i wobec regulacjom, które dotyczą rynku handlu środkami, które udają środki medyczne, czy udają lekarstwa, a już nie mówiąc o przeciwdziałaniu praktykom, czy nieuprawnionym, mówiąc precyzyjnie, praktykom medycznym przez osoby, które nie mają uprawnień. To temu ta ustawa ma służyć. Natomiast penalizowanie jakichś zachowań to jest rzecz wtórna. Ja dzisiaj jestem przekonany, że gdyby nawet nie zmieniać kodeksu karnego, to znajdziemy kilka paragrafów na to, żeby skazać kogoś, kto w sposób nieuprawniony realizuje usługi medyczne. To jest dzisiaj do zrobienia w świetle prawa, a już nie mówiąc, nie daj Boże, gdyby ktoś zapłacił za to życiem
tak
i zdrowiem.
Nie działa, bo ten biznes ma się świetnie.
To jest inna sprawa, funkcjonowanie biznesu, a co innego odpowiedzialność karna za spowodowanie szkód. Bo o tym mówimy. Bo nawet jeżeli będziemy penalizowali pewne zachowania, to my nie jesteśmy w stanie w kodeks karny wpisać całego katalogu, całej kazuistyki dotyczącej funkcjonowania biznesu.
Tak, ale myślę sobie na przykład o Witaliadzie, takim festiwalu, który odbył się bodajże pod koniec lipca. Świetny artykuł był w tygodniku Polityka temu poświęcony, gdzie leczono ze sceny. Tak, pan wychodził i wszyscy wysyłali rękoma, jak kiedyś Kaszpirowski, dobrą energię i nagle się okazywało, że ktoś jest uleczony.
Brawo. Ja jestem wzruszony.
Ja też te ręce tak rozłożyłam, może pan się lepiej poczuje.
Stany Zjednoczone przerobiły masę tych tak zwanych telekaznodziejów i uzdrowicieli i zrobiono z tym porządek. Oczywiście wolny rynek ma to do siebie, że rosną rozmaite branże, które wykorzystują niewiedzę, czasami naiwność, a czasami zdolność perswazji i manipulacji, więc ta ustawa ograniczała tego typu nowoczesne środki, czy to perswazyjne, czy komunikacyjne, a już nie mówię o uprawnieniach.
Tak, były też takie kompetencje rzecznika.
Więc to, co zrobił prezydent, jest naprawdę rzeczą, która go wpisuje raczej w środowisko ciemnogrodu. Powtórzę siebie samego sprzed chwili.
Na TOK FM mogą państwo znaleźć serial dokumentalny podziemie i ten serial właśnie zajmował się szarlatanami. Zmieniamy temat, panie pośle. Chcę pytać o zmiany podatkowe zaproponowane przez rząd, a właściwie przez Donalda Tuska i ministra Domańskiego, choć premier mówił, że to jest wypadkowe oczekiwanie koalicjantów dostosowana do możliwości. Ryszard Petru. Trudno nie odnieść wrażenia, że zmiany podatkowe przygotowali ci sami urzędnicy Ministerstwa Finansów, którzy tworzyli Polski Ład. To tylko Ryszard Petru, projektujący Konfederację Light, czy będzie więcej niezadowolonych posłów koalicji 15 października?
Nikt nie ukrywa, że to rozwiązanie nie jest jakimś najbardziej wymarzonym na świecie rozwiązaniem. Pani redaktor rozmawia z osobą, która naprawdę od lat ma poglądy gospodarcze liberalne, a z samym premierem i z częścią posłów, którzy jeszcze są w tej kadencji, zakładaliśmy lata temu Kongres Liberalno-Demokratyczny.
No, chyba poglądy premiera uległy zmianie przez te lata.
Trochę życie ewoluuje i trochę życie zmieniło nam poglądy na różne procesy dotyczące funkcjonowania ekonomii. Chociażby takie nadzwyczajne wydarzenia jak potężne kryzysy, gdzie nawet najbardziej kapitalistyczna i liberalna gospodarka jak Stany Zjednoczone subwencjonowała firmy, fabryki, które mogły upaść, bo bardziej kosztowny był upadek firm niż danie wsparcia. Więc oczywiście życie przynosi nam w nowoczesnej gospodarce trochę inne wyzwania od tych, które lata temu miały miejsce. Ale co
moje
do zasady,
pytanie brzmiało,
co do
może
zasady?
Doprecyzuję, czy to bez żadnych kontrowersji przejdzie przez parlament?
Myślę, że przejdzie. Oczywiście dyskusja zawsze będzie miała miejsce. Ja tylko chcę kilka zdań powiedzieć na temat tego programu, bo nikt nie ukrywa, że to jest program sensownie skalibrowany. 3,5 miliona obywateli skorzysta.
Żeby był w miarę neutralny dla budżetu, bo budżet nie jest z gumy i mamy gigantyczny deficyt
ja
i
tylko,
pieniędzy
ja
nie
tylko
ma.
Dwa filary stałe tego budżetu wymienię. 200 miliardów armia i 220-30 miliardów NFZ. I do tego, jak jeszcze dojdzie obsługa długu, która przez lata została jeszcze między innymi po PiS-ie odziedziczona, no to mamy 500 milionów takich stałych kosztów, a przed nami jeszcze wydatki, budżetówki, sprawy socjalne i wszystkie inne świadczenia. Więc pod tym względem nie jest ten budżet z gumy, niemniej jednak to jest sensownie skalibrowane.
I rozumiem, że chce pan powiedzieć, że to nie jest populistyczne, tak? Że pieniądze znajdą się dla
wszystkich, skalibrowany, pani redaktor,
i na
no bo 3,5 miliona obywateli, którzy ciężko pracują, bo to jest w ramach takiej idei, że praca musi się opłacać, 3,5 miliona obywateli skorzysta. Czyli podnosimy po pierwsze pierwszy próg podatkowy do kwoty 130 tysięcy, a kwota była, już się wpadało w drugi próg po 120 tysiącach. Pojawia się podatek pośredni 24% pomiędzy 130 a 150 tysięcy zarobków i dopiero w ten próg 32% wpadamy po przekroczeniu 150 tysięcy złotych. I z tego punktu widzenia skorzysta ciężko pracujący naród w liczbie 3,5 miliona obywateli.
Dobra, czyli przez parlament przejdzie, a Karol Nawrocki zawetuje? Będzie pan prezydent opowiadał, że obiecywał w kampanii wyborczej, zresztą Mencenowi podpisywał 8 punktów deklaracji toruńskiej, że żadnej podwyżki podatków, a w ogóle będzie obrońcą polskiego biznesu.
No tutaj będzie miał dylemat, bo 3,5 miliona obywateli zyskuje. Wyższa akcyza, czyli z 19 na 20.
Ja tylko przypominam, że Nawrocki ma wybory w 2030, a wy
tak,
za rok.
Ale ta wyższa akcyza będzie dotyczyła firm, które mają przychody powyżej 50 milionów euro, czyli grubo powyżej 250 milionów złotych. Więc mamy do czynienia wtedy z firmami o charakterze globalnym. To już są ogromne przedsiębiorstwa. To nie są małe, średnie firmy, tylko to są już potężne przedsiębiorstwa. One będą płaciły tylko akcyzę nieco wyższą. Niemniej jednak pracownicy tych firm skorzystają, więc jest pośredni zysk również dla tych firm. Owszem, wolałbym, żeby one nie płaciły wyższej akcyzy, no ale uczciwie mówiliśmy, że kalibrujemy tak, żeby to było w miarę neutralne dla budżetu. Ale pośrednio te firmy też zyskają, no bo jeżeli a w tego typu firmach jest lwia część pracowników, która wpada w drugi, czy wpadała w drugi powyżej w tej starej, czy w obecnej jeszcze, w obecnym systemie, wpadała w drugi próg podatkowy. W związku z tym będzie zysk również dla tych firm w postaci wyższych zarobków pracowników tych firm. Więc być może nie będzie takiej presji płacowej w tych firmach, przynajmniej w jakiejś części.
Ale raczej się pan spodziewa weta czy podpisu?
Nie takie rzeczy wetował Nawrocki. I nie takimi rzeczami nas zaskakiwał, jeżeli chodzi o weta, no bo uważam, że jeżeli Karol Nawrocki zawetował program SAFE, to już tak naprawdę może wszystko wetować.
Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę,
dziękuję,
panie pośle. Profesor Andrzej Friszke, historyk, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Wracamy do naszego cyklu o historii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej w XX i XXI wieku.
Autopromocja.
Nazywam się Monika Góra, jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
Dlaczego Kurierzy Śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
Autopromocja.
Reklama.
Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję, a tylko w czwartek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów, 3,49 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
Media Expert, dalej masz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Oddanie ustawy do kierowanego przez Bogdana Święczkowskiego Trybunału Konstytucyjnego jest równoznaczne z jej zawetowaniem, powiedział w wywiadzie politycznym Tok FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Decyzją prezydenta rządowa ustawa zwana Lex Szarlatan w trybie prewencyjnym została skierowana do Trybunału. Zdaniem Witczaka to pokazuje, że prezydent, i tu cytat, zapisał się do ciemnogrodu i schlebia antynaukowym poglądom. Karol Nawrocki zapowiedział, że złoży własną wersję ustawy o prawach pacjenta. Miasto powinno tworzyć na osiedlach małe, lokalne targowiska, na których swoje produkty mogliby sprzedawać rolnicy i producenci z okolic, mówiła w Krakowie kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta tego miasta Daria Gosek-Popiołek. Jej zdaniem na osiedlach brakuje miejsc, w których mieszkańcy mogliby kupić zdrowe produkty pochodzące od rolników z okolicznych miejscowości. Obiecała, że jeśli wygra jesienne wybory, to się zmieni. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września, są pokłosiem majowego referendum, w którym krakowianie odwołanie Aleksandra Miszalskiego. Oprócz Gosek-Popiołek w wyborach mają wystartować Michał Drewnicki z PiS, Łukasz Gibała z Ruchu Kraków dla Mieszkańców czy Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny medyczne stworzyły szczepionkę na raka skóry czerniaka. Na konkretne wyniki badań czekają lekarze, bo wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomóc w leczeniu, mówi w TOK FM profesor Piotr Wysocki z Rady Naukowej Akademii Czerniaka.
Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania 1100 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O pierwszej na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Błażej Kulesza.
Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie ze stawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
Hiszpan naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka. Błażej Kulesza, TOK FM.
A kolejne informacje w TOK FM o 17.40.
Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
W nocy na południu burze, także z gradem. Jutro deszcz możliwy również na południu, ale także w centrum. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu, do 26 w Warszawie i Wrocławiu.
Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
Jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta w większości kraju jest dobra i bardzo dobra. Nigdzie nie są przekroczone normy pyłów PM10 i PM2,5. Za to na południowym wschodzie Polski w związku z upałami notuje się podwyższone stężenie ozonu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, profesor Andrzej Friszka, historyk, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Czyli kolejny odcinek naszego cyklu o historii polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej w XX i XXI wieku. Poprzedni odcinek zaczęliśmy wiosną, a skończyliśmy latem 1947 roku, bo była to rzecz o akcji Wisła, czyli o operacji wojskowo-politycznej, w ramach której przymusowo wysiedlono z ich domów ponad 140 tysięcy osób narodowości ukraińskiej, łemkowskiej i rzucono ich na ziemię odzyskane, gdzie w bardzo trudnych warunkach musiały na nowo zbudować sobie życie. Warto przy tym pamiętać także o tym, że połowę wysiedlanych stanowiły kobiety, a drugą grupą pod względem liczebności były dzieci. To oznaczało, że w nowe i często skrajnie ciężkie warunki przesiedlano w dużej mierze samotne kobiety z dziećmi. Ukraińców starano się poza tym rozproszyć, osiedlać w różnych miejscowościach bez tworzenia ich większych skupisk. Wszystko po to, aby jak najszybciej się zasymilowali. Zakazano im także samowolnego opuszczania nowych miejsc zamieszkania. Natomiast za moment znajdziemy się w roku kolejnym, w 1948, na emigracji w Paryżu, bo właśnie wtedy, właśnie tam Jerzy Giedroyć zacznie podejmować problem relacji polsko-ukraińskich, który ostatecznie zaowocuje koncepcją ULB. A po kilkudziesięciu latach legnie u podstaw polskiej polityki wschodniej. Z polityki wschodniej już III RP, tej po 1989 roku. Panie profesorze, Jerzy Pomian kiedyś pytany w polityce o Giedroycia powiedział tak, że on przekonał ważny odłam polskiej opinii publicznej, a zwłaszcza kręgów opiniotwórczych, że niepodległość Ukrainy leży w żywotnym interesie Polski. A jak sam do tego doszedł?
No, to jest długa historia. Po pierwsze, musimy pamiętać, że Giedroyć się wywodzi z tamtych ziem, to znaczy raczej z Białorusi. Mińsk, te tereny. a nie Ukrainy. No właśnie, i tam spędził lata takie również młodzieńcze. Do Warszawy przyjechał już jako nastolatek, taki zaawansowany nastolatek w roku 19. Więc to była jego taka mała ojczyzna, byśmy powiedzieli. Białoruś, czyli Wielkie Księstwo Litewskie, no ale to się wszystko wiąże. Wschód, Ukraina była częścią tego świata. Więc on miał taki horyzont patrzenia na sprawy polskie też w kontekście szerszym. A ten szerszy kontekst to była właśnie to całe pogranicze pomiędzy Polską właściwą a Rosją właściwą. I przed wojną to było już widoczne w jego sposobie patrzenia na różne problemy polityczne. Sprawą ukraińską interesował się przed wojną. Były takie pisma, na przykład jak Biuletyn Polsko-Ukraiński, bardzo ważne pismo, wychodzące przez kilka lat przed wojną w latach 30., który nie Giedroyć się wydawał, ale, że tak powiem, to jest ten krąg ludzi i spraw, w których on się, że tak powiem, obracał, dojrzewał i jego myślenie się kształtowało, które znajdowało wyraz też i w polityce, w buncie młodych polityce, czyli pismach wydawanych przez niego przed wojną. No ale to jest oczywiście szerszy problem. Problem szerszy polega też na tym, że trzeba sobie odpowiedzieć, jak Polska ma przetrwać. Bo to pytanie też stało przed wojną. Wiadomo, Polska między Rosją a Niemcami, to jest jakby stałe zagrożenie. To jest jakby oczywistość polskiej myśli politycznej, takiego rozumowania między Rosją a Niemcami, jak mamy przetrwać. No i na to jedną z odpowiedzi jest odpowiedź Piłsudskiego, jeszcze sprzed roku 18.
Kordon sanitarny.
No nie zupełnie. Nie. Żeby działać na rzecz rozłamania Rosji po szwach narodowościowych. Czyli usamodzielnienie Ukrainy, usamodzielnienie Wielkiego Księstwa Litewskiego, wtedy właśnie tak mówiono, i odrodzenie tych państw.
No ale właśnie, to będzie rodzaj bufora, który nas oddzieli od Rosji.
A bufora, tak, ale nie kordonu sanitarnego, bo kordon sanitarny zakłada nieprzekraczalność, prawda? Budujemy taki kordon i tam się nie ma przepływu. Nie, tu przepływ miał być. Ale miał być przepływ taki, żeby rzeczywiście Rosję, imperializm rosyjski odepchnąć na wschód i jakby inwestować w sensie politycznym, intelektualnym i tak dalej, w to pogranicze, żeby odbudować dawne więzi Rzeczpospolitej, ale w innym zupełnie kontekście. Już nie jednego państwa, tylko państw jakby zaprzyjaźnionych, wspierających się i osłaniających nas od imperializmu Rosji.
Mówiłam o roku 48, bo właśnie wtedy pojawiają się na łamach kultury ukraińscy autorzy. I w 49 Giedroyć sporządza taki spis zagadnień strategicznych dla Polski na czele właśnie z kwestią ukraińską. Wszyscy boją się ją poruszyć i on stwierdza, że skoro nikt nie chce, to on musi. Myślę sobie, że to jest odważne, ponieważ jeszcze świeża jest krew bratobójczych mordów. Świeża jest pamięć o Kresach. Przecież popularna jest jeszcze ta piosenka jedna bomba atomowa, druga bomba atomowa i wrócimy znów do Lwowa, jedna bomba silna, druga bomba silna i wrócimy znów do Wilna, tak? A tu nagle Giedroyć mówi, że niepodległa Ukraina, Litwa, Białoruś to jest to, do czego powinniśmy kiedyś dążyć, kiedy pojawią się sprzyjające warunki.
Tak jest. To jest nawiązanie do myśli piłsudczykowskiej, Piłsudskiego samego i jego kontynuatorów, niektórych, nie mówię, że wszystkich. No ale to stoi, słusznie pani zauważyła, w sprzeczności z ideą powrotu do granicy ryskiej, czyli granicy wschodniej przedwojennej. Emigracja polska w Londynie, rząd, stronnictwa, intelektualiści i tak dalej, no właśnie wszyscy stali na tym stanowisku.
Patrzą na tę mapę przedwojenną.
Tak jest, powrót do przedwojennej granicy wschodniej. Giedroyć doszedł i w roku 53 jest taki ruch wykonany w postaci listu księdza Majewskiego. To był taki ruch, no właśnie nie samego Giedroycia, ale publikacja tego listu.
52 rok.
52 rok. No potem jest ten, kontynuowany jest, bo oczywiście odpowiedzią na to był wielki bunt, polegający również na tym, że ludzie wypowiadali prenumeraty, przestawali prenumerować kulturę, bo to zdrada. jak można zanegować powrót do granicy ryskiej. No i Giedroyć się podjął tego, poszedł na zwarcie, że tak powiem, żeby podważyć ten mit, czy rację stanu, jak uważano w Londynie, że chodzi o odbudowę w przyszłej Polsce wschodniej granicy z roku 1938, ustanowionej w 1921, na rzecz, po pierwsze, niezmienności de facto granicy wschodniej, takiej jak ona jest, w imię budowania przyjaznych i dobrych stosunków z Ukrainą, Białorusią, Litwą. No to był przewrót kopernikański w pewnym sensie, w takim myśleniu, i powiedziałbym, że długo bardzo wielu emigrantów tego absolutnie nie mogło przyjąć do wiadomości. Ich patriotyzm się wiązał z tamtymi ziemiami, wyobrażenie Polski i tak dalej. Giedroyć poszedł bardzo pod prąd polskiej opinii publicznej, no ale w imię budowania właśnie stosunków w ramach Zjednoczonej Europy, regionu połączonego. No on miał taką wizję, trochę też rzeczywiście wyprzedzającą swoje czasy, ale też może zapatrzoną w pewne koncepcje, no że te granice nie będą takie nieprzekraczalne, właśnie nie totalnie izolujące, że one będą, że tak powiem, bardziej przenikalne, bo to będzie Europa jednak zjednoczona w jakiś sposób. A zatem, no ale jednak, prawda, terytorium narodowe Ukrainy i państwowe Ukrainy obejmie Lwów, Litwy, Wilno, no i Polacy nie będą tych granic chcieli naruszać. No to głosił konsekwentnie od tego 1952-1953 roku, nie w każdym numerze, ale wracał do tego w imię właśnie budowania mostów do Ukraińców i do Litwinów.
Idea ULB powstała w takiej nieustającej korespondencji między Giedroyciem a Juliuszem Mieroszewskim, bardzo oryginalnym polskim myślicielem politycznym po II wojnie światowej. To Mieroszewski popełni esej, o którym będziemy za chwilkę mówić, Rosyjski kompleks Polski i obszar ULB z 1974 roku. Ale najpierw może kilka słów o Mieroszewskim. Gustaw Herling-Grudziński charakteryzował go tak. Mieroszewski stworzył model żywego myślenia o sprawie polskiej. Nie w oparciu o to, co było, o wieczne roztrząsanie minionych świateł i cieni, lecz w kontekście zupełnie nowej sytuacji, jaka wyłoniła się na świecie i w kraju po ostatniej wojnie. Pomyślałam sobie, że to jest właśnie w punkt, jeżeli mówimy o tej koncepcji ULB, i to jest właściwie komentarz do tego, co pan przed chwilką powiedział.
No tak. Znaczy Mieroszewski rzeczywiście to jest postać nadzwyczaj ważna dla kultury paryskiej i tak jak tu pani streściła, rzeczywiście odbijający się, nie nawiązujący wprost do tych tradycyjnych nurtów myślenia politycznego endeckiego, piłsudczykowskiego, tylko szukający nowych rozwiązań w myśleniu o Europie, o zmianach w Europie, o zmianach w Rosji. To jest też koncepcja ewolucjonizmu, to jest taka książka, którą on wydał, że ten świat, który jest właśnie pojałtański, podlega pewnej ewolucji, no i będzie się zmieniać tu nad Wisłą krok po kroku. Do tego trzeba się ustosunkowywać, do tej zmienności. Powrót, znaczy wejście w tematykę wprost ULB właśnie, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, jako podmioty niezależnych państw, niezależnych podmiotów politycznych, z którymi powinniśmy szukać współpracy. No w 1974 roku, jak ona została ogłoszona, te artykuły, to one wydawały się zupełnym jakby księżycowe. Wtedy nie było przecież, no były republiki sowieckie oczywiście, ale ten ruch dysydencki, bo to jest czas ruchów dysydenckich, no był jeszcze jako tako aktywny na Ukrainie, ale oczywiście obejmował bardzo wąską elitę w wielkich miastach, bardzo nielicznych ludzi, którzy za chwilę poszli siedzieć na długie, długie lata. Obejmował trochę ludzi na Litwie, raczej w kręgach środowisk katolickich. Kronika Kościoła Katolickiego na Litwie to było takie najważniejsze ich wydawnictwo podziemne. No bo to była obrona tożsamości narodowej. Na Białorusi właściwie nic się takiego specjalnego nie działo, więc w tamtych czasach to właściwie wydawało się, że to jest zupełnie księżycowe. Ale to była rzeczywiście wizja oparta o założenie słuszne, że ten ruch narodowy będzie krzepnąć, że będzie się rozwijał, że takie są tendencje w świecie i my już musimy myśleć, jak się ustosunkujemy do tych krajów.
To ja tylko powiem, że obaj panowie rówieśnicy, urodzeni w 1906, poznali się po klęsce wrześniowej w Bukareszcie, potem zetknęli się w armii Andersa, ale lepiej poznali się już po wojnie. Potem no, była to taka bardzo ścisła, intelektualna współpraca. Ciąg dalszy, szanowni państwo, nastąpi. Profesor Andrzej Friszke z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
Autopromocja.
Jak zawsze, ciekawe tematy we wspólnej sobocie.
Czego nie wiemy o Cyprze?
Dobry szef to jaki szef?
Wtrącimy także 5 groszy do dyskusji o lalce Prusa.
Hanna Sobańda i Rafał Turowski. Wspólna sobota o 10:00.
Do usłyszenia.
Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
Jeszcze nie śpisz?
Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
W końcu będę miał kieszonkowe.
Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
Lidl, to się opłaca.
Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mm-hmm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
Oh.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17:40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. To była długo przygotowywana ustawa, która miała chronić pacjentów, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak, odnosząc się do rządowych przepisów zwanych Lex Szarlatan. Dziś prezydent Karol Nawrocki bez podpisu skierował je do Trybunału Konstytucyjnego. Tak Witczak komentował tę decyzję.
No powiedzmy wprost, no, zapisał się do ciemnogrodu, schlebia antynaukowym poglądom, schlebia takim zjawiskom, które powinny w cywilizacji Zachodu być tępione, i jest człowiekiem, który świetnie się czuje w środowisku zabobonów. Boję się, że może nawet nie tyle schlebia, co może sam taki jest.
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, a przygotowane przez niego przepisy mają skutecznie, według zapowiedzi, chronić pacjentów, a z drugiej strony surowo i bezwzględnie karać pseudomedyków. Przed historycznym budynkiem Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej w Warszawie uroczyście upamiętniono 82. rocznicę zdobycia tego gmachu przez powstańców. Jednym z punktów obchodów rocznicy zdobycia Pasty była wystawa planszowa prezentująca rolę kobiet w walkach powstańczych. W uroczystości wzięli udział żołnierze Armii Krajowej, powstańcy warszawscy, przedstawiciele instytucji państwowych, a także przedstawiciele ambasady Niemiec w Polsce. Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej ogłosiła, że 20 października wystrzeli sondę w kierunku księżyców Marsa. Misja MMX ma na celu pierwsze w historii ludzkości pobranie próbek z Fobosa i dostarczenie ich na Ziemię, aby pomóc w zrozumieniu początków Układu Słonecznego. Bezzałogowy statek ma dotrzeć w pobliże Czerwonej Planety po około roku podróży. Powrót kapsuły przewidziany jest na 2031 rok, a miejscem lądowania ma być Australia. Projekt realizowany jest we współpracy z amerykańską agencją NASA i europejską ESO. W Zielonej Górze startuje Festiwal Rzeki Literatury. To okazja do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach, zachęca wiceprezydent miasta Marek Kamiński.
Kolejne potem wydarzenia, które w dużej mierze będą się odbywały tutaj w naszym mieście, w naszych instytucjach, BWA, w kinie Newa, no i koncerty wszystkie w naszym parku w Zatoniu. To jest naprawdę wymiar tego wydarzenia, myślę, że niepoliczalny. I bardzo zapraszamy wszystkich, którzy chętnie będą brali udział w różnych wydarzeniach, bo one mają bardzo różnorodny charakter, od spotkań literackich, od spotkań na tematy polityczne, społeczne.
A Festiwal Rzeki Literatury potrwa do niedzieli 23 sierpnia. W nocy na południu możliwe burze, także z gradem. Jutro deszcz możliwy na południu i w centrum. Termometry pokażą od 22 stopni nad morzem, 25 na Podlasiu, 26 w Rzeszowie i Wrocławiu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Andrzej Friszke, historyk, Polska Akademia Nauk. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Powiedzieliśmy przed informacjami, że chyba jednym z największych osiągnięć kultury paryskiej było przekonanie Polaków, by zaakceptowali utratę Wilna i Lwowa na rzecz przyszłych niepodległych Litwy i Ukrainy oraz by istnienie Ukrainy, Litwy i Białorusi uznali za kluczowe dla polskiej niepodległości. Jest to tak zwana doktryna ULB. Giedroyć, Mieroszewski. Ale napiszę ten tekst Mieroszewski właśnie i zaraz o tym tekście. Przypomnę, że dzieją się różne rzeczy tuż po wojnie. W 1948 roku pojawiają się na łamach kultury ukraińscy autorzy. W 1949 roku Giedroyć sporządza taki spis zagadnień strategicznych dla Polski na czele z kwestią ukraińską, której wtedy nikt nie chce podejmować, on to robi. W 1952 jest opublikowany list alumna z RPA Józefa Majewskiego na temat prawa Litwinów do Wilna i Ukraińców do Lwowa. Wywołuje potężną awanturę, ale Giedroyć się nie cofa. W 59 roku, i to jest ważny moment, redaktor wydaje antologię utworów ukraińskich pisarzy zamordowanych w latach 30.
Tak jest. I to jest taka próba pomocy w pewnym sensie intelektualnej, wydawniczej dla ukraińskiej inteligencji w czasie, kiedy wychodzili ze stalinizmu, prawda? Bo to jest 59 rok. Od 56 roku trwa odwilż w Związku Radzieckim, pojawiają się no, pewien zakres wolności, nazwijmy to, że to jest wolno, to pewien zakres właśnie. I tu, że tak powiem, ta książka o poetach lat 20., 30., rozstrzelanych przez Stalina w latach 30., no i skazanych na niebyt, na zapomnienie.
Ewaporacja. Tak jakby jest. To Orwell powiedział.
Tak jest. Giedroyć to wydaje, Ta książka jest przemycana, ona ma też oczywiście ukraińskie wydanie, no po ukraińsku jest generalnie wydana. I jest próbą ożywienia ukraińskiej kultury, literackiej przede wszystkim. Ale w ślad za tym idą też inne kontakty Giedroycia z emigrantami ukraińskimi. Krótko mówiąc, jest próba wzmacniania tego myślenia o tym, że Ukraina to nie jest po prostu część Związku Sowieckiego, tylko ma swoją podmiotowość, ma swój byt, ma swoje dokumenty, ma swoją historię. Tu jest bardzo istotnym też współpracownikiem Borys Lewicki, wybitny ukraiński, przed wojną polski obywatel, profesor Uniwersytetu w Berlinie, w Monachium. Jego dwie książki Giedroyć wydaje. Jedna to jest Terror i rewolucja. No to nie jest tematyka ukraińska, tylko ogólnosowiecka. Druga to jest sprawa narodowościowa w ZSRR, czyli podkreślenie właśnie tych dążeń narodowych, odrębności narodowych na całym Związku Radzieckiego, w Związku Radzieckim ze szczególnym uwzględnieniem spraw ukraińskich. Jest Iwan Koszeliwecz. To jest też autor różnych tekstów na ten temat, na tematy ukraińskie zamieszczonych w kulturze i osobna książka poświęcona sprawom ukraińskim. Także tych autorów jest trochę. No, nasz polski Józef Łobodowski, znawca kultury ukraińskiej, współpracujący stale z kulturą. Także tych autorów jest kilku i tematyka jest obecna, wraca. To znaczy jest w czasach, kiedy o Ukrainie właśnie nikt inny nie mówił, przynajmniej w języku polskim, Giedroyć stale ten temat przypomina, on jest obecny. I ma to wpływ, trzeba to twardo powiedzieć, na opozycję rodzącą się w Polsce. Ten artykuł Mieroszewskiego i sprawa ULB jest w jakiś sposób podjęty przez opozycję. Jest taki tekst ważny moim zdaniem, to jest środowisko korowskie, rok 77, numer pierwszy Głosu, artykuł wspólny Jacka Kuronia, Adama Michnika i Antoniego Macierewicza. To się wydaje dzisiaj mało możliwe, żeby te trzy ale osoby tak naraz, ale tak było. I ten artykuł ma też właśnie takie tezy, że Polska graniczy nie z po prostu Rosją czy, prawda, Sowietami, tylko graniczy z Ukrainą, Białorusią, Litwą. Jest potrzebne, że tak powiem, wspieranie ich dążeń niepodległościowych i dla Polaków jest szalenie ważne, żebyśmy się umieli z tymi narodami porozumieć. Oczywiście na zasadzie status quo w sensie granicznym, ale też i szukania wspólnego europejskiego wyrazu dla naszej przyszłości. I to jest, bym powiedział, fundament. Opozycja demokratyczna zrodzona w 76-77 roku w zasadzie, no oczywiście nie wszyscy i nie stale się tym zajmowali, ale ta tendencja, to dążenie generalne było obecne i w opozycji demokratycznej, potem w Solidarności, no i jakby stało się takim podstawowym elementem myślenia o naszej relacji do wschodnich sąsiadów.
No to teraz o tym kluczowym eseju Rosyjski kompleks Polski i obszar ULB, czyli Ukraina, Litwa, Białoruś, wydany przez Kulturę w 1974 roku, opublikowany w Kulturze, o tak należałoby to ująć. Kultura Paryska jest dostępna w sieci, więc bez problemu można ten numer odnaleźć i cały tekst przeczytać. Ja wybrałam taki fragment. Jeżeli dla uproszczenia obszar obejmujący Ukrainę, Litwę i Białoruś określimy literami ULB, to należy stwierdzić, że w przeszłości, a poniekąd i dziś, obszar ULB był czymś więcej niż kością niezgody pomiędzy Rosją a Polską. Obszar ULB determinował formę stosunków polsko-rosyjskich, skazując nas albo na imperializm, albo na satelictwo. Z punktu widzenia rosyjskiego, wcielenie obszarów ULB do Imperium Rosyjskiego jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym zredukowanie Polski do statusu satelickiego. Historia uczy Rosjan, że Polska prawdziwie niepodległa sięgała zawsze po Wilno i Kijów i usiłowała ustalić swoją przewagę na obszarach ULB. Ten początkowy fragment tego eseju to jest opowieść o imperializmie polskim, imperializmie rosyjskim, tak? I no tutaj teren ULB, no to jest teren rywalizacji tych dwóch imperializmów.
Tak jest, tak jest. No, tak było, prawda? Od czasu Wielkiego Księstwa Litewskiego, czasów Witolda, Jagiełły, no Unia, prawda, polsko-litewska objęła automatycznie, że tak powiem, właśnie te ziemie. One w tamtym momencie wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. no ale następnie w skład Rzeczpospolitej obojga narodów, no a po Unii Lubelskiej, no to Polska sięgnęła wręcz, prawda, Polska już, nie Litwa, po ziemię ukraińskie, prawda, no i cała to jest historia właściwie, której się w szkole uczymy, Polski przedrozbiorowej.
Mieroszewski pisze jeszcze tak. Przez 300 lat mieliśmy przewagę na wschodzie. Jeśli pokój Grzymutowskiego uznać za punkt zwrotny w dziejach stosunków polsko-rosyjskich, należy stwierdzić, że obecnie Rosja od 300 lat ma przewagę na wschodzie. I potem jest smutna dla nas oczywiście konkluzja, ale prawdziwa, że raczej nie ma co wierzyć w to, że Polska kiedykolwiek zdobędzie przewagę nad Rosją. Czyli, że będzie miała tę przewagę na wschodzie. Więc jak rozumiem, ta koncepcja ULB jest trochę wyrazem takiego pragmatyzmu politycznego, a nie jakiejś szczególnej sympatii czy miłości do Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Czy może się mylę?
No, ale to jest właściwe dla Mieroszewskiego. To znaczy polityka i myślenie polityczne powinno być możliwie wolne od sentymentów. To Mieroszewski podkreślił.
Racja stanu.
Racja stanu. Zimna analiza sytuacji. Co nie wyklucza sympatii dla kultury i tak dalej. Natomiast to jest myślenie takie geopolityczne przede wszystkim. No i tak, no, znaczy to oczywiście jak on to pisał, byliśmy w PRL-u. PRL był odcięty również przecież od tych ziem, prawda, o których tutaj mowa. To też trzeba sobie powiedzieć. Litwa, Białoruś, Ukraina. No to były tereny, gdzie w zasadzie Polacy nie jeździli tak, jak dzisiaj się to odbywa, prawda? Że ludzie tak przejeżdżają w tą i z powrotem, tu pracują, handlują. To była właśnie druga taka granica żelazna i nieprzekraczalna, żeby odciąć od możliwości wpływów, infiltracji jakiejkolwiek kulturowej, językowej. No tak, znaczy... Panowanie rosyjskie na Bugu, połączone jeszcze z tym, że były wojska sowieckie w NRD i w Polsce, no powodowało, że Polska była jakby zamknięta w sensie możliwości jakiegokolwiek manewru. I to jest strategiczna myśl imperializmu rosyjskiego od XIX wieku, czyli ogarnięcie wpływami Rosji wszystkich narodów słowiańskich. To im się nie do końca udawało w przypadku Czechów, prawda, czy Słowaków, czy Bałkanów, ale i tak to dążenie było. No, kontrola, jednym słowem, nad ziemiami wschodnimi, zaburzańskimi, nazwijmy to w skrócie, umożliwiała kontrolę nad właściwą Polską, czyli nad Warszawą i tak dalej. To jest w imperializmie rosyjskim założenie generalne i tam jest też założone. To w gruncie rzeczy, co powiedział Mieroszewski też, że jeżeli Moskwa odpuści kontrolę nad Warszawą, to nie ma takiego sposobu. Wytwarza się, że tak powiem, element przyciągania pomiędzy Polakami, czy polską kulturą, polską gospodarką, polskim życiem jakimkolwiek, a tymi krajami wschodnimi. No, chociażby na zasadzie takiej, że tam jest też rynek eksportowy, prawda? Znaczy, nawet jeżeli odejmiemy tą całą sprawę polityczną, no to są naturalne kontakty, ludzie przyjeżdżają do pracy, inwestycje następują i tak dalej.
Kropla drąży skałę. O tym mówiliśmy na początku, panie profesorze, że to, co mówił Giedroyć, co pisał Mieroszewski, potem znalazło swój wyraz w polskiej polityce wschodniej po roku 89. Ale może jeszcze pierwszy zjazd Solidarności, bo to ważny moment, i ogłoszenie słynnego apelu do ludzi pracy Europy Wschodniej, właśnie z ducha programu ULB. W 91 roku Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Ukrainy. Giedroyć wtedy nie krył zadowolenia. Jak mówił, bardzo się ucieszyłem, że rząd polski nie nawalił.
Tak, to prawda. No i, ale Giedroyć był człowiekiem trudnym, to trzeba sobie powiedzieć, i miał mnóstwo pretensji i do polskich polityków, i do polskich starań w tym zakresie, prawda, uważał, że Polska powinna być bardziej aktywna w zaangażowaniu na rzecz ukraińskiej kultury, szkolnictwa, pomocy, prawda, dla no właśnie dla jakiegoś kontaktów i gospodarczych, i społecznych, i tak dalej. I stale naciskał. Znaczy chęć, że tak powiem, takiego aktywizmu w kierunku budzenia ukraińskiej, białoruskiej, tak samo tożsamości litewskiej, tożsamości ze strony Polski, no, była jego stałą troską. On o tym często myślał i jest jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą trzeba tu powiedzieć. On zawsze twierdził, że o tyle Polska znaczy na zachodzie, o ile znaczy na wschodzie. To znaczy ułożenie dobrych stosunków z naszymi wschodnimi sąsiadami jest warunkiem tego, żeby Polska liczyła się w świecie zachodnim. I to jest też, w związku z tym też i w NATO, prawda? Znaczy to, że mamy dobre stosunki z naszymi wschodnimi sąsiadami, uregulowane, buduje naszą pozycję na Zachodzie. Tak jest, tak jest.
W 93 roku mówił tak: Ukraińcy są nam bardziej potrzebni niż odwrotnie, bo stanowią tampon między nami a Rosją. Upadek Ukrainy może być końcem naszej niepodległości.
Tak jest.
A w ogóle ta śmiała myśl z lat 40. i 50. po kilkudziesięciu latach stała się po 89 roku taką myślą oczywistą.
Tak jest. I to jest rzecz niezwykle ważna i, że tak powiem, w ogromnej mierze zapewniła nam ten sukces, prawda, który jednak mieliśmy po 89, czyli też i wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej. Polska skonfliktowana ze swoimi wschodnimi sąsiadami nigdy by tam nie weszła.
Profesor Andrzej Friszka, historyk, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Krzysztof Olesiewicz, a na TOK 360 zaprosi państwa już za moment Wojciech Muzal. Ja życzę państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama.
Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher.